Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Franciszku, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, wszyscy nasi święci patronowie, przez Chrystusa Pana naszego. Chcielibyśmy dzisiaj w czwartym odcinku powiedzieć coś na temat nerwicy lękowej. Jak jeszcze się coś będzie psuło, to ja dostanę nerwicy lękowej dzisiejszego wieczora. W każdym razie bardzo najpierw chcemy podziękować wszystkim za aktywny udział w naszej audycji. Dostajemy bardzo dużo takich pięknych maili od Was, w których dzielicie się swoim życiem, zadajecie pytania i jesteśmy gotowi na te pytania odpowiedzieć w następnych odcinkach, gdy trzeba będzie, jeszcze w jednym, albo w dwóch, albo w trzech nawet, bo pytania są bardzo dobre, każde pytanie jest cenne i również dostajemy również takie uwagi krytyczne, czy jakieś głosy, które zwracają nam uwagę na jakieś ewentualne przegięcia w naszych wypowiedziach. To też jest bardzo cenne. Również dziękujemy za wpłaty na konto. To też jest bardzo cenne. W każdym razie no dużo życzliwości jakiejś. No i teraz chcemy po wakacjach wrócić do naszych neurotycznych, religijnie problemów. I może zacznijmy od tego, że nie wszyscy neurotycy religijni, nie wszystkie osoby, które mają taką skłonność do neurotycznej religijności, mają świadomość, że coś z nimi jest nie tak. Są takie osoby, które w ogóle nie mają poczucia jakiegoś problemu, jakiejś choroby. Można powiedzieć, że tkwią głęboko w swoim świecie, który wytworzyły, religijnym świecie, i nie tylko, że nie czują, że coś z nimi jest nie tak, ale dość agresywnie bronią tego świata. I w zasadzie takim osobom pomóc się nie bardzo da, dlatego że one nie szukają pomocy.
To troszkę Marcin zaskoczył mnie, że od tego zaczął. Ponieważ jeżeli mamy tak skonstruowany świat, tak jak sobie mówiliśmy, jest pewien obraz Boga, pewien obraz świętości, pewien obraz bycia dobrym, religijnym, katolikiem. To się wszystko wtedy składa. To jest jakby całość, pewien konstrukt, w którym taka osoba funkcjonuje. I w związku z tym taki jest jej świat, tak ten świat widzi i raczej działa tak, że ci, którzy jakoś inaczej postępują, mają inne poglądy, wydają się zagrożeniem i takie osoby rzeczywiście mogą nie mieć poczucia, że to nie do końca taki Bóg jest, nie do końca o to by w świętości chodziło i nie do końca życie, jakim żyją, jest tym, jakie Bóg dla nich chce.
Czyli taka konstrukcja, którą sobie jakby wytworzyły w mózgu i się za nią schowały, daje im na tyle dużo poczucia bezpieczeństwa, że właściwie nie chcą z niej wyjść. Osoba z zewnątrz widzi, że coś z tą religijnością jest nie tak, że ta osoba jest w pewnych momentach agresywna, że jej życie się nie rozwija, że w jakimś sensie karłowacieje. Widzimy, że ma naprawdę ciasny umysł, ciasne serce, że funkcjonuje w pewnych schematach i te schematy broni tych schematów, dlatego że one właśnie dają jej takie poczucie jakiejś stabilności. Broni ich dość często, ich dość agresywnie, myśląc nawet, że broni prawdy. I ta osoba nie bardzo chce z tego wyjść. Ona subiektywnie funkcjonuje całkiem w porządku.
Może być też tak, że niekoniecznie to jest tak, że ktoś jest agresywny albo ciasny, Ale jego obraz Boga, jego obraz świętości, siebie powoduje, że ta osoba jest bardzo agresywna do siebie, bardzo krytyczna wobec siebie. Można powiedzieć, że często ma poczucie winy, że jest z nią coś nie tak, że nie wypełnia tych obowiązków, jakie powinna, że Bóg jest z niej niezadowolony i że jest nie taka.
A tu już Monika mówi o osobie, która zaczyna czuć dyskomfort i stopniowo przechodzimy do osób, które gdzieś w pewnym momencie zaczynają czuć, że coś jest nie tak. One z kolei wyczuwają napięcie i lęk, który im towarzyszy, zaczynają wyczuwać, że coś jest nie tak, choćby dlatego, że kolejny spowiednik mówi, proszę się uspokoić, proszę kolejny raz nie przychodzić, że ktoś z rodziny powie, słuchaj, coś może nie tak się z tobą dzieje, aż po osoby, które naprawdę cierpią, dlatego że już mają pełną świadomość, że to, z czym mają do czynienia, nie jest religijnością tak naprawdę, nie jest absolutnie duchowe, tylko mają doświadczenie, że to jest już wyłącznie na poziomie emocjonalnym, że mają do czynienia właśnie z nerwicą lękową. I dziś chcemy powiedzieć wprost o nerwicy lękowej, dlatego że ta neurotyczna religijność i nerwica lękowa ze sobą bardzo często współistnieją i mamy do czynienia z pewnym takim, byśmy powiedzieli, sprzężeniem zwrotnym, niestety dodatnim. Mianowicie, im więcej nieprawidłowych poglądów religijnych, czyli takiej neurotycznej religijności, tym więcej objawów nerwicy lękowej i im więcej nerwicy lękowej, tym w ramach jej objawów mogą się pojawić objawy właśnie neurotycznej religijności. Więc zacznijmy może od początku. Aby zaistniała nerwica lękowa, musi się pojawić jakiś konflikt. I to jest punkt wyjścia do myślenia o nerwicy. Mianowicie musi się pojawić represja. W naszym przypadku tej audycji szczególnie nas będzie interesował jakiś błąd teologiczny, nieprawidłowy osąd moralny, nieprawidłowy obraz Boga, prawda?
Tutaj chcę powiedzieć o samym mechanizmie nerwicy. Mechanizm nerwicy bierze się stąd, że jest jakiś błąd w myśleniu, błąd właśnie w religijności, błąd, można powiedzieć, w intelektualnym osądzie, w moralnym osądzie, w teologicznym osądzie, który powoduje, że osoba taka uważa, że coś jest nie w porządku, czegoś nie powinna czuć, czegoś nie powinna, nie powinna mieć pewnych, nie wiem, marzeń, pragnień, uczuć. I w związku z tym, aby być dobrym katolikiem, aby być dobrą osobą wierzącą, nie pozwala sobie na pewne uczucia, na pewne zachowania, marzenia, pragnienia, ponieważ jest konflikt, coś nie jest, ale w intelekcie jest informacja, tak nie wolno, tego nie powinnaś mieć, tego nie powinieneś mieć.
Charakterystyczną podstawą właściwie każdej nerwicy lękowej, czyli nerwicy represyjnej, jest właśnie tłumienie, czyli represja, stąd nazwa. Mamy tendencję, żeby tłumić najczęściej dwa rodzaje uczuć. Uczucia asertywne, związane z gniewem, z wyrażaniem sprzeciwu, złości, z tym wszystkim, co często kojarzy się jako bycie niegrzecznym, niemiłym.
Albo po prostu wyrażaniem siebie. Coś mi się podoba, coś mi się nie podoba, czegoś chcę, z czymś się zgadzam, z czymś się nie zgadzam, więc niekoniecznie to chodzi o samą tylko złość, czy tylko właśnie uczucie gniewu, ale też pewną przestrzeń wyrażania siebie.
I druga grupa uczuć, które tłumimy, to są uczucia seksualne. One również dla niektórych osób są trudne jakimś obszarem ich życia emocjonalnego. Uczucia seksualne kojarzą się z grzechem, z nieczystością, z przekroczeniem, z jakąś no, nieświętością, można by powiedzieć. Jeśli czujesz uczucie seksualne, to może to już jest grzech. Niestety wspierane jest to bardzo często przez nieprawidłowo przedstawianą teologię moralną. Nie ukrywajmy, że przez lata również w Kościele ta teologia nie była właściwie jakoś kształtowana. Po pierwsze, mamy grzech główny, który nazywa się gniew. To już jest problem, dlatego że ktoś powie, no gniewać się to grzeszyć. Skoro jest jakiś grzech, który nazywa się, grzech główny nazywa, ma nazwę gniew, to znaczy, że gniewać się to znaczy grzeszyć. I tutaj jest ogromny problem, dlatego że latami wielu ludzi no, było tak kształtowanych, że bądź grzeczny, to nie gniewaj się. Podczas gdy Jezus również się gniewał. Jest sytuacja, że w synagodze postawiono przed nim człowieka z uschniętą ręką i on spojrzał na wszystkich z gniewem. Pewnie słyszeliście o gniewie Bożym, tak? Czyli Bóg nie może grzeszyć, skoro się gniewa.
Też święty Paweł mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Czyli mówi, proszę bardzo, gniewać się jak najbardziej, ale nie grzeszcie. Czyli nie jest utożsamiony sam gniew z grzechem.
I gniew jest bardzo ważnym uczuciem, które jest niezbędne dla naszego rozwoju, dla obrony jakiejś wartości. Bez gniewu nie ma siły życiowej. Bez gniewu ludzie by się nie rozwijali. Jezus również, gdyby nie był zdolny do gniewu, nie byłby w stanie oddać swojego życia z miłości, ponieważ wielokrotnie w drodze krzyżowej jest zaznaczona subtelnie jego zdolność do obrony. Jezus mówi, dlaczego mnie bijesz? Gdyby ojciec chciał, wystawiłby mi chówiec aniołów. Nikt mi życia nie odbiera, ja sam je daję. Gdyby Jezus nie był zdolny do przeżywania uczucia gniewu, nie byłby zdolny do oddania swojego życia z miłości. I gniew, jak każde inne uczucie, jest niezbędny w całej palecie uczuć. No i drugi problem związany z uczuciami tak zwanymi seksualnymi, erotycznymi, które bardzo często dla niektórych są wręcz synonimem nieczystości. A jeszcze w Piśmie Świętym jest napisane, kto pożądliwie spojrzy na kobietę i co teraz, Monisiu?
No, grzeszy, grzeszy. A najlepiej, żeby jeszcze wydłubał sobie w takim razie oko, które jest powodem tego grzechu.
I odciął sobie to lub tamto, prawda?
Nie, tego nie ma. Jest tylko, że ręka albo nogę, gdyby była powodem twojego grzechu. Także...
No, była ta Ewangelia teraz w niedzielę i my zawsze drżymy, dlatego że wielu naszych rozmówców, pacjentów, gdy słyszy taką Ewangelię, mówi, no Pan Jezus tak powiedział, a więc no co, no to ja nie mogę spojrzeć na kobietę, poczuć jakieś uczucia seksualnego, nie może mi drgnąć ciało, gdy spojrzę na mężczyznę, bo od razu wchodzę w obszar grzechu.
A uczucia seksualne są niezbędne do życia. To są uczucia związane z witalnością. I jeżeli są jakieś osoby, które są osobami, które są na przykład konsekrowane, nie planują żyć w małżeństwie, nie planują podejmować takiej działalności związanej właśnie z realizacją tych uczuć seksualnych, to mogą mieć właśnie taki konflikt. Co w związku z tym, prawda, że ja mam takie uczucia, ale żeby mogły w pełni żyć swoim życiem, być płodne w swoim powołaniu, czy to właśnie jako siostra zakonna, jako ksiądz, jako osoba bezżenna, to te uczucia są bardzo potrzebne do miłości, do służby.
No tak, ale ja też będąc w małżeństwie mógłbym być w takim konflikcie. No tutaj moja żona siedzi koło mnie, podoba mi się, reaguje na nią seksualnie, jeśli jest dobry moment na to, a prawie zawsze jest dobry, bo się kochamy, No ale teraz co? Idę na ulicę, powinienem w ogóle nie widzieć innych kobiet. Powinienem funkcjonować zupełnie po anielsku, iść do pracy, tam być jak ktoś, kto zupełnie nie posiada tej sfery i dopiero wracam do domu i znów płynie przeze mnie uczucie seksualne. To jest odrealniona wizja seksualności.
To jest odrealniona wizja człowieczeństwa, bo to jest po prostu nieludzkie. Człowiek tak nie ma. Człowiek ma uczucia, także zdarzają mu się poruszenia seksualne, nie tylko wobec małżonka, albo będąc osobą niezamężną, wobec innych osób. Kobiety mają też swoją cykliczność, są okresy płodne, kiedy są bardziej, powiedzmy, pobudzone seksualnie. To się może przydarzać i to jest zupełnie naturalne, ludzkie, fizjologiczne wręcz.
Raczej należałoby się cieszyć, że tak mamy, bo to znaczy, że jesteśmy zdrowi, że wszystko z nami w porządku. No a teraz czytamy taki fragment i co z nim zrobić? Dlaczego tak jest napisane? Monika robi takie wielkie oczy. Nie jest temat naszej konferencji, ale bardzo ważny dla wszystkich tych, którzy mają problemy ze zrozumieniem Pisma Świętego. To taka informacja, że mamy chrapkę, żeby w ogóle na ten temat zrobić kilka audycji o tym, jak czytać Pismo Święte, co mówi, a co nie mówi Pismo Święte. Ale rzeczywiście jest tak, że nie wszystko, co Pan Jezus powiedział, to Pan Jezus powiedział w sensie dosłownym, należy tak rozumieć. I zdanie o wyłupaniu oka, nogi, ręki, odcięciu, to są zdania, których nie wolno traktować dosłownie. I teraz jeszcze powiedzmy sobie, że latami ślub na przykład czystości był w opozycji do współżycia małżeńskiego, prawda? Które w jakimś sensie, no w domyśle, skoro to jest ślub czystości, no to samo współżycie to jest jakaś nieczystość.
Tak, także tutaj już pokazywano, że powołanie do małżeństwa jest powołaniem niższym. No jeżeli ktoś już nie ma takie jakieś dziwne uczucia albo takie niskie, no to już, no dobrze, no to niech już chociaż ma tą żonę czy męża.
Jak już nie możesz sobie poradzić, no trudno, to w takim razie wejdź w małżeństwo.
Ale ci lepsi, którzy sobie radzą, no to właśnie mają to lepsze powołanie, a wy jesteście tam ci nieczyści.
No a teraz już wiadomo, że tak nie jest, że wiele w tym obszarze zrobił Jan Paweł II, współczesna teologia, ale to gdzieś pokutuje w domyśle, a my z kolei jako terapeuci widzimy, że wszyscy jednakowo sobie nie radzą często z seksualnością i w małżeństwach, i w celibacie. Podobna bieda. No więc wracając do nerwicy lękowej, tłumienie uczuć asertywnych i seksualnych może wywołać tę nerwicę. Następnie może być nieprawidłowy osąd moralny dotyczący różnych obszarów życia.
No właśnie, tak chociażby jak z tym gniewem. Samo uczucie gniewu nie jest grzechem, więc nieprawidłowy osąd moralny wynikałby z tego, jeżeli ja w ogóle się gniewam, jeżeli czuję coś takiego, to już jest coś nie tak, to już grzeszę, albo jeżeli mam jakąś myśl, no to ja już grzeszę. Natomiast grzech to jest czyn podjęty w wolności, podjęty świadomie, i dopiero czyn, czyli na przykład zachowania agresywne, poniżenie kogoś, wyzwanie kogoś, zrobienie mu krzywdy, dopiero to jest grzechem.
Podobnie jeszcze w tym temacie klasyczna sytuacja, przychodzi młody mężczyzna z lękami, z jakimiś somatycznymi objawami, ból brzucha, czy powiedzmy jakieś inne dolegliwości, ale lęk. I no, jest bardzo wierzący, mówi mi, że właśnie ma z tym problem. Kiedyś opowiada swoją historię, kiedyś miałem problem z masturbacją, później się nawróciłem, Jezus mnie uzdrowił z masturbacji. Jak go posłucham i popytam, to spytam się, a czy teraz gdzieś odczuwa pan uczucia seksualne? Mówi, nie, ja już tutaj mam, w czystości żyję. No ale jakiekolwiek poruszenia seksualne, nie, Jezus mnie uzdrowił. I nagle okazuje się, że to uzdrowienie z masturbacji to na pewno nie było uzdrowienie, tylko raczej właśnie stłumienie, represja uczuć seksualnych. Ten mężczyzna pod wpływem niewątpliwie być może prawdziwego doświadczenia miłości Bożej i doświadczenia religijnego poszedł za daleko. Pod wpływem tego silnego doświadczenia religijnego stłumił w sobie seksualność i teraz ma objawy nerwicy.
Tutaj właśnie ten mechanizm tłumienia, represji, tutaj go dobrze widać na tym przykładzie. Natomiast z uczuciami ludzkimi jest tak, że nie da się ich stłumić, od tak po prostu, o, nie ma ich i super, nie ma żadnego problemu. To jest tak, że one są, może być żywcem pochowane, albo po prostu jest pewne napięcie. To tak jakby mieć na przykład, nie wiem, taki garnek ciśnieniowy, taki szybkowar, który coś tam się gotuje i my nakładamy pokrywkę i zaciskamy, zakręcamy, 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 nie wolno, czyli tłumimy, nie ma, nie wolno, nie powinienem, czyli następuje tłumienie, natomiast ciśnienie w tym garnku jest coraz większe. I to, co się u tego mężczyzny zadziało, to jest właśnie ten objaw, który jest, można powiedzieć, takim wentylem, gdzie to napięcie wywołane tłumieniem uchodzi w postaci jakiegoś objawu.
W postaci objawu somatycznego i lęku, bo lęk jest zawsze charakterystycznym objawem nerwicy lękowej, jest mniej lub bardziej zaznaczony, jeszcze o tym powiemy. Gdy Moniczka mówiła o tym przykładzie, to mi się przypomniał z kolei inny taki mężczyzna. Opisujemy tę sytuację w rozwoju, ale w książce Rozwój, ale wybaczcie, powtórzę. Ten mężczyzna miał książeczkę do nabożeństwa jako dziecko i w tej książeczce miał rachunek sumienia, przygotowywał się do pierwszej komunii, później już do każdej komunii, do spowiedzi. I rachunek sumienia był sformułowany mniej więcej tak. Czy nie gniewałeś się na mamę? Czy nie gniewałeś się na tatę? Czy nie gniewałeś się? I tak dalej, i tak dalej. Fatalny pomysł, ponieważ właśnie uczucie gniewu było traktowane wprost jako grzech, co jest poważnym błędem, niezgodnym z teologią, z katechizmem. I to był bardzo dobry chłopiec, tak dobry, że postanowił się nie gniewać, więc tak dokładnie stłumił w sobie gniew, że wyhodował sobie objawy na granicy nerwicy natręctw. Co jakiś czas miał poważną taką kompulsję z pornografią i masturbacją, gdzie wszystko wybuchało i wybaczcie, kochani, oczywiście pornografia jest sama w sobie czymś bardzo złym. Masturbacja jest na pewno nieuporządkowanym obszarem, jest nieuporządkowaną seksualnością, ale jednak właśnie ten wybuch co jakiś czas uratował go przed ciężką nerwicą natręctw, ponieważ to był ten wentyl, o którym Monika mówi, że ta para jeszcze zdołała ujść, gdyby już tego nie było, ten chłopak, no, 20-paroletni mężczyzna, wyhodowałby sobie ciężką nerwicę natręctw, był na granicy tego. Dodajmy jeszcze, że pewne nieprawidłowości w dzieciństwie mogą wpłynąć na tłumienie tych dwóch uczuć. Na przykład gniew możemy tłumić, jeśli wobec nas ktoś był agresywny, ojciec, matka, były wybuchy gniewu. Gniew kojarzy się z krzywdą. To jest sytuacja tak, jakby ktoś widział, że nożem tylko się zabija, rani. Nigdy nie widział noża, który służy do krojenia chleba. Jeśli ktoś doświadczał takiej przemocy w dzieciństwie, może sam mieć problem z gniewem, dlatego że uważa go za coś złego. Wycierpiał lub inni wycierpieli na jego oczach, ponieważ ktoś w zły sposób używał gniewu, przekraczał granice, stosował przemoc. I analogicznie może się zdarzyć, że tłumimy uczucia seksualne, ponieważ w domu panowała atmosfera właśnie wytłumienia seksualności. Nie wiem, mały chłopiec wsadził rączki do majtek, a tam zaraz panika matki czy ojca. Boże, co ty robisz? Wyjmij, wyjmij, prawda, ręce. bez jakiegoś spokoju, że dziecko przecież uczy się swojej cielesności, że ono nie ma świadomości jeszcze. Już to może być też podstawą do tłumienia. Poza tym, jeśli ktoś był narażony na przemoc seksualną, podobnie był molestowany, zbyt wcześnie spotkał się z obrazami seksualnymi, czy w ogóle spotkał się z obrazami seksualnymi raniącymi, czasami no, zobaczył, był świadkiem współżycia dorosłych ludzi i to również go tak zatrzymało, że uczucia te zaczął no, jednoznacznie kojarzyć z krzywdą. Weźmy jeszcze inne, krótko już, bo chcemy się utrzymać w klimacie audycji o neurotycznej religijności, że przyczyną samej nerwicy lękowej może być również rzeczywisty konflikt moralny, że ktoś robi coś złego, na przykład wchodzi w zdradę swojego powołania, nie wiem, żona ma kochanka, ksiądz ma kobietę i czuje, że to jest złe i w tym momencie może mu pojawić się objaw nerwicy lękowej. Następnie osoba, która żyje, my to nazywamy w doniczce, również może takie objawy nerwicy lękowej mieć. Co to jest życie w doniczce?
No tutaj mamy taki przykład z Marcina Kasztanowcem. Kiedyś właśnie znalazł kasztan, posadził go w doniczce w domu. No i on, owszem, rok, dwa wypuszczał liście, ale potem po prostu usechł, ponieważ drzewo nie powinno rosnąć w doniczce. Ono jest przeznaczone do tego, żeby rosnąć w ziemi, na świeżym powietrzu, mieć przestrzeń, wolność. Czyli taka sytuacja, w której nie żyjemy zgodnie z tym, kim jesteśmy. Nie wiem, ktoś ma na przykład zdolności artystyczne, jakieś muzyczne, plastyczne, pisze wiersze, jest osobą bardzo wrażliwą, ale przekazano mu informacje, czy powiedzmy były takie wymagania, oczekiwania od tej osoby, aby miała jakiś sensowny zawód, bo wiadomo, że z tych artystycznych to się człowiek nie utrzyma. W związku z tym, nie wiem, jest księgową, jest księgowym, robi coś zupełnie niezgodnego z tym, kim on po prostu jest w środku.
Czasami sytuacja taka dotyczy dzieci, które zbyt długo mieszkają z rodzicami. Ci ludzie bardzo często mają cechy właśnie nerwicy lękowej, pewne objawy, bo właśnie żyją jak kasztanowce w doniczce, już powinni płynąć w swój świat, a czasami są zatrzymani przez rodziców, którzy sobie nie radzą żyć, gdy żyją sami. Ci ludzie są w jakimś dylemacie, w poczuciu winy wobec rodziców. Albo no, nie potrafią wyfrunąć z tego gniazda. To są osoby również predestynowane do nerwicy lękowej. Toksyczne związki, uwiązanie na poczuciu winy, to można by rozwijać i rozwijać, ale to też, prawda, Monisiu?
Tak, ponieważ w takich toksycznych związkach, no właśnie, nie możemy w pełni też być sobą, nie jesteśmy, nie czujemy się partnersko, nie czujemy się równorzędnie. Też musimy siebie łamać, żeby zadowolić jakieś właśnie manipulacyjne oczekiwania, wymagania innych osób, układów. Też nie jesteśmy sobą, czyli też gdzieś tłumimy siebie, nie pozwalamy na realizację swoich marzeń, czego ja potrzebuję, co mi jest potrzebne, tylko próbuję zaspokoić oczekiwania innych, tych właśnie toksycznych osób w toksycznych związkach.
Inny przypadek to strażnicy tajemnic, też tak to sobie nazywamy. Jeśli w rodzinie wydarzyła się jakaś czasem straszna historia, trudna historia, samobójstwo, aborcja, jakieś złamane zasady, poważne jakieś nadużycia, więzienie i dziecko jest uczone od początku albo nawet nie jest świadome tego, jakoś porusza się w obszarze pewnej tajemnicy, tego nikt nie mówi, o tym się nie mówi. Gdzieś coś ktoś słyszał, ktoś coś wiedział, a wszyscy milkną, gdy temat mógłby wypłynąć. To również osoba, która jest takim strażnikiem tajemnicy, może być narażona na nerwicę lękową. No i wreszcie takim przypadkiem mogą być nerwice udzielone. Jeśli matka lub ojciec mieli nerwicę lękową, to niestety bardzo często ta nerwica jakby przenosi się nie genetycznie, tylko behawioralnie na drodze zachowań, od ruchów emocjonalnych przenosi się na dziecko.
To też się wiąże właśnie z tym obrazem świata Boga, który rodzice właśnie sami mający nerwice mieli. Oni też go przekazali swoim dzieciom, więc to jest też nie tylko jakby udzielenie lęków, ale udzielenie czy przekazanie pewnego obrazu świata, skoro ja tak widzę świat, tak go wartościuję, tak rozumiem, że on działa, tak też przekazuję to po prostu dziecku.
I udzielić może również ktoś współcześnie żyjący. To są znane przypadki udzielonej paranoi, gdzie ktoś miał sam paranoję prawdziwą, a jego brat, siostra, mąż mieszkający z nim wchodził w ten świat paranoi tak ostro, że właściwie również stawał się paranoikiem i dopiero rozdzieliwszy te dwie osoby, było widać, że jedna dalej prezentuje objawy paranoi, a druga po prostu pomalutku zdrowieje. Jeśli byście słuchali tylko złych wiadomości, słuchali tylko jakichś zagrożeniowych na przykład tematów, niektórzy ludzie karmią się tym demonologią, prawda, wszędzie widzą jakieś zagrożenia. Oni również mogą ostatecznie stworzyć podstawy do tego, żeby się nakręciła nerwica lękowa. A więc mamy konflikt. Wymieniliśmy takie, wydaje nam się, najważniejsze, z którymi my przynajmniej się najczęściej spotykamy objawy, przyczyny, konflikty. I teraz co robi psychika? Jeśli jest konflikt, psychika chce ten konflikt jakoś rozwiązać, ale ponieważ on jest w jakimś sensie nierozwiązywalny, ponieważ uczuciowość we mnie chce płynąć, a prawo moralne umysłu mówi, że to jest grzech. Chciałbym żyć samodzielnie, ale tutaj ogromne poczucie winy, nie mogę zostawić chorych rodziców. Tęsknię za czymś, ale realizując to łamię jakieś tabu i tak dalej, i tak dalej. Spotkałem jakąś traumę, jest to coś, co wywarło na mnie duży wpływ i zaczyna być właśnie tłumione. Psychika jakoś sobie z tym musi poradzić. Robi co? Wprowadza objaw w miejsce konfliktu, czyli jakby temat zastępczy się pojawia.
No właśnie, to jest dobre sformułowanie. Temat zastępczy, to znaczy skoro z konfliktem nie mogę sobie poradzić, to w świadomości wychodzi jakiś temat, który jest tak absorbujący, że dzięki temu, że on jest taki absorbujący, taki straszny, czy taki właśnie, no, właśnie nie wiem, przestraszająco absorbujący, nie muszę konfrontować się z tym konfliktem, nie muszę przeżywać tego konfliktu, tak jakby świadomość nie ma do niego wtedy dostępu.
Monika powiedziała coś kluczowego. Objaw nerwicy lękowej musi być angażujący uwagę, czyli musi być straszny, robi takie wow. Musi angażować nas, abyśmy go zaczęli obserwować i zaraz o tym więcej powiemy, ale teraz chwila oddechu dla nas i dla was. Tutaj rozgłośnia Polska Radia Wolne Bolechowo. Lecimy dalej z nerwicą lękową. Robimy takie prawda? I będziemy się straszyć. Powiedzieliśmy, że objaw nerwicy lękowej musi być straszny, ale jest jedna cecha wspólna, jeszcze jedna cecha wspólna wszystkich tych objawów nerwicy lękowej. Jak sama nazwa wskazuje, w nerwicy lękowej zawsze będzie się pojawiał lęk jako objaw. Może być lęk objawem samoistnym, istniejącym osobno i on będzie właśnie jakimś atakiem paniki, lękiem przed czymś, albo będzie lęk mniej lub bardziej wysuwał się i był współobecny przy innych objawach. W każdym razie, jak się dobrze dopytamy, to lęk zawsze u człowieka, który ma cechy nerwicy lękowej, znajdziemy. Może powiedzmy najpierw o lęku, który jest takim dominującym objawem. Może to być lęk przed pająkami, lęk przed światłem, lęk przed ciemnością, lęk przed tłumem.
Przed wychodzeniem z domu, przed zostaniem na przykład, nie wiem, w małym pomieszczeniu. Zasadniczo różne sytuacje przeciwstawne, w zasadzie prawie wszystko może przestraszyć, że zrobię komuś coś, że czegoś nie zrobię, że coś zapomnę, że czegoś za dużo, czegoś za mało.
Że kogoś zarażę i oczywiście lęki religijne, lęk przed grzechem, lęk przed Bogiem, lęk przed śmiercią, lęk przed, no generalnie wszystko jedno przed czym. Nas tak bardzo nie interesuje treść tego lęku, lęk przed chorobą, lęk przed tym, że kogoś zarażę swoją krwią, jakimiś wydzielinami ciała i tak dalej,
że na przykład czegoś nie dopilnuję i coś się stanie moim bliskim, nie wiem, mężowi, dzieciom, innym osobom wokół mnie.
Atak paniki, która się pojawia w określonych miejscach, na przykład zawsze w kościele, nagle robi się słabo, zaczyna bić serce, ktoś mdleje, ksiądz wychodzi za ołtarz i nagle po prostu zaczyna dygotać, zawsze w tym samym momencie.
Może być też tak, że na przykład może być coś związanego z pracą, którą wykonujemy. Na przykład księgowa musi wielokrotnie sprawdzić rachunki, ponieważ obawia się, że popełniła błąd. Czy na przykład ktoś, kto wykonuje jakieś takie zawody pomocowe, że musi wielokrotnie sprawdzać, czy dobrze wykonał zgodnie z instrukcją, idealnie, wielokrotnie sprawdza i ciągle jest niepewny.
Ten atak, ja wracam do swoich ataków paniki, bo Monika mi zjechała z tematem, ale takie już gajdy są, więc atak paniki może być w ściśle określonym momencie, w określonym miejscu, w określonym kontekście, tak jak Monika powiedziała, ale może być też pojawiający się nagle, jak piorun trzasnął, nie wiadomo kiedy, grom z jasnego nieba. W każdym razie coś takiego, co sprawia, że zaczyna bić szybciej serce, poty się pojawiają, nawet może być omdlenie, duszność, słabość, trzeba usiąść na podłodze, na krześle albo zatrzymać samochód, żeby w ogóle móc dalej funkcjonować. Może być oczywiście objaw somatyczny. I co się, Monisiu, najlepiej dodaje? Jakie straszne.
No, zależy, co kogo straszy, ale zazwyczaj to jest tak, somatyczny, czyli duszność. Albo się właśnie dusimy, nie możemy złapać oddechu, albo zawał serca. To jest, myślę, wystarczająco straszne. Zaczyna serce bić, serce boleć. No i rzeczywiście jest strasznie.
Najlepiej się jeszcze nadaje ból głowy, różne bóle kręgosłupa, nie wiem, bóle brzucha, mówiłaś? Wszystko to, co może się kojarzyć z rakiem, z jakąś poważną chorobą i oczywiście co się dzieje, ktoś wieczorem sobie robi coś tam na komputerze, nagle zaczyna czuć kłucie w klatce piersiowej, wrzuca sobie w wyszukiwarkę zawał serca. No, wyskakuje mu milion stron, wpada w panikę, do trzeciej nie może zasnąć, boli, zadzwonić na karetkę, nie zadzwonić na karetkę. Rano się budzi wymordowany i myśli, czy jutro, czy znów będzie dzisiaj to samo i oczywiście, że będzie. Co jeszcze z objawów nerwicy lękowej? Straszne myśli. Każdego będą straszyć właściwie jemu odpowiednie myśli. Katolika co innego, ateistę co innego. Katolika co będzie straszyć?
Znaczy, no właśnie, ważne jest to, że straszy nas to, czego się najbardziej obawiamy. To musi być naprawdę dla nas straszna myśl. Czyli co katolika straszy? No, że popełni grzech, może straszyć.
Że pójdzie do piekła.
Tak.
Co będzie okropne dla katolika? Pójść na mszę i usłyszeć przekleństwa w głowie. zobaczyć w wyobraźni rozebraną Matkę Boską, jakąś scenę obrazoburczą.
Mogą być też takie myśli związane z tym, że przeklinam kogoś, komuś źle życzę i takie myśli zaczynają się nasuwać. Ja nie chcę tego, ale tak dokładnie myślę i im bardziej myślę, żeby tak nie myśleć, tym bardziej te straszne myśli przeklinające, wyzywające inne osoby przychodzą.
Myśli takie, że zabije własne dziecko, że ktoś właśnie umiera i ja za to jestem odpowiedzialny. Myśli, że mogę się zarazić albo kogoś zarazić, to już mówiliśmy. Myśl taka, że wyskoczę przez okno. To nie jest myśl samobójcza, ale obawa, że mógłbym wyskoczyć przez okno albo że wezmę nóż i kogoś zabiję.
Albo że zacznę robić jakieś dziwne miny, albo się zacznę źle zachowywać, jakoś dziwacznie zachowywać, albo że zaraz zacznę krzyczeć, ale to nie jest prawdziwa chęć krzyku, tylko myśl, że tak się może stać.
No i oczywiście myśli klasyczne, nerwicowe, że jestem homoseksualistą, że jestem lesbijką, że jestem pedofilem, że mam pociąg do zwierząt. Co okropne, bardziej okropne, to się lepiej nadaje, byle było straszne.
Tak, i tutaj naprawdę wachlarz jest nieograniczony, może nie będziemy mówili, bo możemy komuś wywołać, może ktoś ma swoje, wywołamy mu jeszcze inne.
Nie wywołujemy, tylko odczarowujemy, bo teraz co się dzieje? Ktoś na przykład wchodzi do kościoła i w myślach mówi bluźnierstwa, prawda? Albo na przykład podczas podniesienia, podczas mszy przychodzą mu do głowy jakieś okropne obrazy. I trafia do wspólnoty modlitewnej, gdzie modlą się nad nim i rozeznają, ty na pewno masz teraz działanie złego ducha, prawda? Więc modlą się nad nim, mówią, no to już teraz cię wymodliliśmy, przez chwilę działa, bo lęk opada, a za jakiś czas wraca ze zdwojoną intensywnością. No to może trzeba pójść do egzorcysty. Jak mądry egzorcysta, to zobaczy, że to nerwica lękowa, ale są czasami różni ludzie i czasami mogą się nie zorientować, że to, co się dzieje, to nie żadne działanie demoniczne, tylko klasyczne objawy nerwicy
lękowej.
Tu Monisia nie wie, co powiedzieć. Marcinek stara się coś powiedzieć teraz jeszcze. Kolejne objawy to oczywiście skrupuły.
Znaczy tak, tutaj po prostu, tak jak Marcin powiedział, że troszkę odczarowujemy te myśli. Czemu je odczarowujemy? No właśnie, że to jest nic złego. I teraz jeżeli, słuchajcie, to są dobre informacje. Jeżeli takie myśli, takie właśnie jakieś wydarzenia, takie lęki są objawem nerwicy, to jest po prostu kompletnie związane z żadnym grzechem, z naszą winą.
Mamy do czynienia z chorobą.
I teraz wyobraźcie sobie, że macie zapalenie płuc i w związku z tym, że macie zapalenie płuc, macie gorączkę, że macie kaszel, że macie katar. Czy ktoś z was kiedykolwiek spowiadał się z tego, że kaszlał podczas kiedy miał zapalenie płuc? Albo że miałem gorączkę, a właśnie miałem zapalenie płuc. Więc teraz to jest dokładnie tak, że jeżeli są takie myśli bluźniercze, złorzeczące, czy jakiekolwiek straszne, to jest tak jak katar. To jest tak jak kaszel, z którego absolutnie nie należy się spowiadać, bo to nie jest grzech, tylko objaw choroby.
No właśnie, ale tutaj z kolei jeszcze wchodzą na straszne myśli dotyczące właśnie grzechu. Czy dobrze się wyspowiadałem? A może wszystkiego księdzu nie powiedziałem, ksiądz może wszystkiego nie zrozumiał, muszę jeszcze raz natrętne myśli, czynności związane z religią, po kolejne odmawianie modlitw, bo się przerwało, bo się może pomyliło, że trzeba zacząć od początku. To jest duże cierpienie i to są klasyczne natręctwa.
No właśnie, cierpienie jest naprawdę duże i realne, ale skrupuły, czy właśnie takie wielokrotne spowiadanie się, albo zaraz poczucie, że to jednak grzech, albo coś takiego, to są klasyczne objawy nerwicy, klasyczne. I to są w pewnym sensie też i dobre wieści. Jeżeli macie coś takiego, to jest taka, można powiedzieć, ulga. Aha, to ja mam właśnie to znaczy, że ja nie jestem strasznym grzesznikiem, że nie jest ze mną coś nie tak.
I to się leczy, i to się daje leczyć, i dość dobrze się leczy. Dodajmy jeszcze, że objawem nerwicy lękowej mogą być zachowania kompulsywne. W skrajnych przypadkach nerwica lękowa przechodzi w zespół obsesyjno-kompulsywny czy w nerwicę natręctw. Niestety może przejść, a to już się niestety trudniej leczy, a kompulsywne zachowania to na przykład wybuch gniewu, nagły wybuch gniewu, później poczucie winy straszne, że się kogoś skrzyczało, że się wpadło w szał, że się zrobiło awanturę, histerię, że się może nawet kogoś pobiło, ogromne poczucie wstydu, winy, spowiedź, postanowienie poprawy i stopniowo długo, długo, długo nic i nagle znowu zaczyna rosnąć, 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 rosnąć i trzask. Oczywiście klasyczne, no to będzie kompulsje seksualne, kompulsywne jedzenie. Wszystkie zachowania, w których charakteryzujące się takim wyładowaniem gwałtownym i potem człowiek ma takiego kaca, poczucie winy, żal, wstyd i postanawia, że co? Że już nigdy więcej. I postanawiając, że już nigdy więcej, paradoksalnie nie wie o tym, ale paradoksalnie włącza właśnie licznik, który bomby zegarowej, która już cyka i tylko czekać, aż pojawi się następna kompulsja, czyli im bardziej związane jest to z bólem, z wstydem, z poczuciem winy i mocnym postanowieniem, bo będzie co? Mocno tłumił, a więc będzie tłumił uczucie głodu, będzie tłumił gniew, będzie tłumił seksualność, nastawia zegar, bomby, postanawiając, że już nigdy więcej. Paradoks. No i jak to rozmontować? Nerwica lękowa może się również wyrażać przez depresję, czyli nietypowo. Objawem takim dominującym może być depresja. Często może się wyrażać w koszmarach sennych. No i jakimś dla mnie objawem czasami jest skrajny perfekcjonizm.
Także na przykład senność w sytuacjach, kiedy ktoś nie wyraża siebie, nie pozwala sobie na bycie sobą, żeby nie czuć tego konfliktu, który w nim jest, na przykład zaczyna być senny, znudzony, wyłącza się. Też tutaj Marcin mówił o kompulsjach, ale też troszeczkę może o nerwicy natręt, czyli takie przymusowe czynności, wielokrotne mycie rąk, sprawdzanie zamkniętych drzwi, sprawdzanie wyłączonego, nie wiem, gazu, czajnika, żelazka. Oczywiście nie o to chodzi, żeby tego nie robić, ale takie sobie nie wystarczy raz. To trzeba wielokrotnie. Czasami to jest no, rzeczywiście takie no, obsesyjne i wprowadza wiele, wiele cierpienia i no, po prostu lęku.
Jak powiedzieliśmy, objaw musi być straszny. Wymieniliśmy dużo strasznych objawów. Kiedy się pojawi taki objaw, co człowiek zaczyna robić?
No, zaczyna obserwować albo działać, żeby tego objawu nie było, żeby go zwalczyć, żeby jakoś sobie z nim poradzić, z tym objawem.
O właśnie, czyli zaczyna się obserwacja. Można powiedzieć, jeśli powiemy wam, żebyście koniecznie o czymś nie myśleli, i będziemy wam o tym przypominać, żebyście nie myśleli, to automatycznie będziecie o tym myśleć. Jeśli nastawicie sobie budziki jutro na 15, żeby nie myśleć o nerwicy lękowej, to jak sobie teraz nastawicie, to wszyscy, jak jeden mąż, jedna żona, o 15 pomyślicie o nerwicy lękowej. Czyli pojawia się obserwacja, która wzmacnia objaw. Czyli zamknijmy ten schemat. Jest konflikt, który wywołuje represję uczuć. W miejsce uczuć tłumionych pojawia się objaw. Objaw jest, proszę?
Przede wszystkim lęk. Przede wszystkim pojawia się lęk plus objaw.
Objaw, który zaczyna być obserwowany, bo jest straszny, przykuwający uwagę. Im więcej obserwacji, tym więcej objawu. Im więcej objawu, tym więcej obserwacji. Ktoś ma ból brzucha, idzie do lekarza, robi sobie wszystkie badania, robi z przodu, z tyłu wszystko, co trzeba i nagle lekarz mówi, proszę pana, proszę pani, pan jest zdrowy, nie ma żadnych cech choroby. To jest nerwica, trzeba szukać pomocy terapeutycznej. Im więcej objawu, tym więcej obserwacji. Im więcej obserwacji, tym więcej objawu. Wszystko się zasadza w głowie i zamyka się błędne koło. Konflikt przestaje być w polu świadomości. Gdzieś jest tam zepchnięty na daleki plan. Nikt już nie wie, że wywołał ten konflikt, ten objaw. Czyli psychika osiągnęła swój cel. Konflikt jest zepchnięty, a zajmujemy się objawem. Objaw zajmuje dominujące miejsce. Jak z tym dalej sobie radzić? Chwileczkę po przerwie. Zaczęliśmy trochę później, więc wybaczcie, trochę przeciągniemy, ale to chcielibyśmy dzisiaj domknąć.
Dzisiaj lecimy z nerwicą lękową i nie mamy wiele czasu, ale chcemy na koniec, że tak powiem, nie pozostawić bez takiego, powiedzmy, rozdziału związanego i co dalej, i co z tym zrobić, jak z tą nerwicą lękową sobie dawać radę. Więc pierwszy punkt, co robić, to właśnie to, co robimy teraz, czyli sama świadomość mechanizmu nerwicowego, sama świadomość tego mechanizmu represyjnego. Nasz zegar wali, nie wiem, czy mnie słychać.
Słychać, słychać. Nerwica lękowa ma to do siebie, że samo wyjaśnienie mechanizmu potrafi znacznie przynieść ulgę. Czyli gdy ktoś do nas przyjdzie na rozmowę do gabinetu, to jest to jeden z takich przypadków, kiedy komuś stawiamy diagnozę i mówimy o tym wprost. Tak jak za bardzo jako terapeuci nie lubimy diagnozować, raczej odwrotnie, zdejmujemy diagnozy z ludzi, tak w przypadku nerwicy lękowej mówimy komuś: proszę pana, proszę pani, ma pan klasyczną nerwicę lękową i to jest dobra wiadomość, dlatego że nie pójdzie pan do piekła, nic złego się w życiu nie dzieje, przynajmniej na razie pan nie umrze na tego raka, natomiast ma pan nerwicę lękową, to się daje leczyć, dość prosto się daje leczyć. W większości przypadków zdarza się nawet, że jedna rozmowa, dwie rozmowy w gabinecie potrafią znacznie zmniejszyć objawy nerwicy. A więc to jest pierwsza wiadomość. Tłumaczymy, co się dzieje.
To już przynosi często zmniejszenie lęku. W związku z tym właśnie, jeżeli nerwica lękowa, to drugie działanie polega na zmniejszaniu lęku poprzez naświetlanie tego konfliktu i doszukiwaniu się, gdzie jest błąd, bo zazwyczaj rzeczywiście błąd wynika z tej błędnej teologii, z tej neurotycznej religijności, z jakiegoś nieprawidłowego obrazu człowieczeństwa, uczuć, jakie mogę mieć, jakich nie mogę mieć. I teraz zmieniamy myślenie, otwieramy na prawdziwe myślenie, co już zmniejsza konflikt.
Na przykład przychodzi ktoś przekonany, że jest opętany, szuka terapeutów chrześcijańskich, którzy zrozumieją, że jest kuszony przez demona, a terapeuta mu mówi, że proszę pana, to jest nerwica lękowa. Jeśli go dobrze przekona, wytłumaczy mu i on zobaczy, że to nie tylko on tak ma, że to jest klasyczny objaw, to już trochę mu lęk się zmniejsza. To już się troszeczkę czuje lepiej, ale trzeba koniecznie poszukać konfliktów. Czyli jednym z działań, pierwsze to, co Monika powiedziała, obniżamy lęk, drugie działanie, rozwiązujemy konflikt i trzecie, uczymy nie obserwować objawów. Zrezygnować z obserwacji objawu. Nie takie proste.
O, nie takie proste, żeby nie obserwować, ale bardzo ważne, żeby nie dać się im co? Przestraszyć. To jest super informacja, bo właśnie tym objawom o to chodzi, żeby nas straszyć. A jak my mówimy, a jesteś, widzę cię, okej, przyszedłeś, to jesteś, możesz być, nie ma problemu. No to on tak próbuje nas straszyć, próbuje, a my się go nie boimy. W związku z tym właśnie uczymy, żeby, że tak powiem, nie dać się przestraszyć tym myślom, że mogą być, że to nie jest problem, że to jest tak jak kaszel, jak katar, że skoro przyszło, no to widać po prostu jest, jako objaw. Czyli też nie robimy, nie pozwalamy się temu objawowi po prostu straszyć.
Powiedzmy sobie jeszcze, że obniża lęk przekonanie, że ten, który mówi, wie, co mówi. Czyli uwaga, jeśli ktoś jest religijny i ma nerwicę lękową, taką religijność neurotyczną, już chorobową, to prawdopodobnie nie pomoże mu terapeuta, który jest niewierzący. Nie dlatego, że on nie umie leczyć nerwicy, tylko jeśli konflikt jest na poziomie religijnym, to ten terapeuta może nie rozumieć tego mechanizmu, może krytykować religijność i całą religijność hurtem z góry do dołu i w związku z tym podnosić lęk swojemu klientowi. Dlatego też rzeczywiście człowiek neurotyczny religijnie, który szuka pomocy, powinien szukać wierzącego terapeuty. My nie uważamy, że tylko wierzący terapeuci mogą pomóc, żeby było jasne. Ale w tym przypadku naprawdę tak, ponieważ przekonanie, że terapeuta wie, co mówi, że zna teologię i nie wprowadza mnie w grzech, nie wprowadza mnie w jakieś rogatki, prawda, margines, tylko że rzeczywiście jest świadomym, wierzącym, kochającym Boga człowiekiem i chce mi pomóc, to wtedy ten człowiek naprawdę może obniżyć lęk, czyli albo przynajmniej terapeuta współdziałający z księdzem, który rozumie problem.
No właśnie, to jeżeli terapeuta jest sam osobą, która ma doświadczenie Boga, Boga, który jest miłością, sam doświadcza głębokiego spotkania z tą miłością, to też jest takim wiarygodnym świadkiem, że taki właśnie jest Bóg i to jest bardzo też takie udzielające się dla tej osoby, która właśnie w tym obszarze ma nieprawidłowe osądy.
Jeśli to jest nerwica właśnie taka religijna, neurotyczna religijność, no to bardzo duże znaczenie będzie miało prostowanie poglądów teologicznych, co Monika powiedziała, ale oczywiście unikanie środowisk kościelnych, które niestety czasami mogą ten lęk napędzać, bo rzeczywiście mamy bardzo różne prądy duchowości, bardzo różne prądy religijne w samym kościele, i niektóre środowiska bardziej nakręcają neurotycznych religijnie ludzi. No tak po prostu jest.
Jeżeli ktoś ze słuchaczy rozpoznaje u siebie, powiedzmy, pewne symptomy tej nerwicy lękowej i tak jak tutaj Marcin mówi, to teraz trzeba działać tak jak z chorobą. Jeżeli mamy alergię na truskawki, jakie byłoby zalecenie, żeby unikać truskawek? Nie mówimy, że truskawki są złe. Natomiast jeżeli pewne właśnie środowiska, jeżeli pewien rodzaj duchowości wzmacnia mój lęk, wzmacnia moją nerwicę, w takim razie ja muszę unikać tego, co wywołuje we mnie alergię. Czyli my nie oceniamy, czy to jest złe, czy to jest dobre, ale mi to szkodzi. To dla mnie nie jest dobre. Tak jak truskawki, dla kogoś, kto jest uczulony na truskawki.
No, ale to jest troszkę też i subtelne, dlatego że na przykład jakaś grupa modli się o uwolnienie i ta osoba przez chwilę po tym uwolnieniu czuje się lepiej, bo jej się troszeczkę lęk zmniejsza. Myślą, no modlitwa się powiodła, natomiast po jakimś czasie lęk wzrasta, czyli znowu demon atakuje, w cudzysłowie teraz oczywiście mówię. I jeśli ktoś ciągle z tą grupą będzie miał kontakt, będzie tam szukał pomocy, to paradoksalnie może się nie wydostać z błędnego koła nerwicowego. Będzie potrzebował coraz więcej modlitw, coraz bardziej będzie nakręcony religijnie właśnie. Niektóre osoby z obszaru neurotycznej religijności muszą i to jest również nasze zalecenie, powinny zmniejszyć intensywność praktyk religijnych. Generalnie trzeba szukać środowisk, gdzie jest nieautorytarnie, z miłością. Jeśli czujesz, że jakieś kazanie wywołuje w tobie napięcie, to omijaj tego kaznodzieję, choćby tłumy szły, bo może jest dobrym kaznodzieją, ale dla ciebie nie jest dobrym. Po prostu to, co ci szkodzi, musi być unikane. Podobnie również fragmenty z Pisma Świętego. I tutaj chcemy się powołać nie na lada, na nie lada autorytet, a samego ojca Innocenzo Gargano, którego gościliśmy na sesji w Szczecinie, który na pytanie, gdy go ktoś zapytał, co zrobić z fragmentami Pisma Świętego, które wywołują lęk, których nie umiemy jakoś sobie poradzić, choćby właśnie te cytowane na początku audycji. Innocenzo Gargano, wybitny współczesny biblista, jeden z najwybitniejszych ludzi od Lectio Divina i w ogóle w Kościele, powiedział: takich fragmentów Pisma Świętego po prostu nie trzeba czytać. Jeśli nie umiemy ich zinterpretować, jeśli nie umiemy ich w duchu właściwym zrozumieć, wywołują w nas lęk, to po prostu ich nie czytamy. Bo jeśli coś wywołuje lęk, to...
Marcin już odpowiada nie do mikrofonu. To nie jest Bóg, ponieważ Bóg nas nie straszy. Bóg nie wywołuje lęku. W takim razie po prostu należy te fragmenty omijać. Ja ich na ten moment nie rozumiem, w związku z tym pozostawiam je.
A co z sumieniem skrupulatnym? Z kimś, Monika robi wielkie oczy, bo to jest ogromny temat, ale bardzo szybko chcemy powiedzieć coś ważnego, że człowiek, który ma skrupulatne sumienie, powinien udać się do kogoś, kto nie ma skrupulatnego sumienia i zawierzyć mu.
Znaczy tutaj też jest bardzo ważny kontakt z takim spowiednikiem, który rozumie mechanizm nerwicowy i wie, że te skrupuły są wynikiem właśnie tej nerwicy, czyli też będzie zalecał niespowiadanie się z objawów. Tak jak mówiłam, nie spowiadamy się z kaszlu, czyli ze strasznych myśli, z tych, tak jak mówiliśmy, już nie będziemy do tego wracać, ale mówi, to nie jest grzech, z tego się nie spowiadamy. Czyli też pomaga zrobić taki rachunek sumienia, który dotyczy tego, co jest miłością, co było poza miłością, a nie jakichś takich niuansów dzielenia włosa na 50, bo to już nawet nie jest na czworo.
Poza tym osoba, która jest neurotyczna religijnie, nie ma dostępu do zdrowego sumienia. Jej sumienie jest objęte chorobą, procesem neurotycznym, lękowym i w związku z tym ona nie bardzo ma sama możliwość właściwie oceniać sytuację.
To tak jakby wyobraźcie sobie, że zamiast normalnych oczu macie mikroskop. Nie jesteście w stanie ocenić odległości od siebie do stołu, od siebie do drzwi, od siebie do podłogi, ponieważ ten sposób patrzenia nie daje możliwości prawidłowej oceny, ocenienia, co jest grzechem, a co nie. Jeżeli masz taki problem, to po prostu nie jesteś w stanie prawidłowo tego ocenić, co jest dobrem, a co jest złem. Po prostu masz tak jakby zawiruszony komputer albo zamiast zwykłych oczu mikroskop.
To oczywiście dylemat grzech, nie grzech, jeśli się pojawia często, to jest dylemat, który świadczy, że zamiast w porządku łaski znaleźliśmy się w porządku prawa, ale u osoby religijnie neurotycznej to jest dylemat, który podnosi właśnie lęk, podnosi napięcie, nie pozwala żyć, przyjmować komunii świętej, jest powodem wielu udręk. I teraz, jeśli masz mikroskop zamiast oczu, to musisz udać się do kogoś, kto ma normalne oczy i trochę cię za rękę poprowadzi. A więc tutaj zawierzyć, w posłuszeństwo wejść, zrozumieć, że ma, nawet jeśli sumienie mi coś wyrzuca, muszę ślepo zaufać spowiednikowi, zaufać czasami również terapeucie w sumie, to inaczej się z tego nie wyjdzie, bo oczywiście myśl jest zajęta objawem, więc myśl zachęca do rozważania. Takie kuszenie, można powiedzieć, nerwicowe, trzeba zawsze rozwiązywać na swoją korzyść i to jest generalna zasada i unikać rozmyślenia na ten temat, czyli nie zwiększamy objawu, nie obserwując go. Nie wolno ci wchodzić w rozważanie na temat grzech, nie grzech. Z założenia tłumaczysz wszystko na swoją korzyść. Troszkę teraz skracamy, ale to Wspaniale opisują holenderscy psychiatrzy Anna Teruwe i Konrad Bars w książce Integracja psychiczna. Początek jest trudny teologicznie, pomińcie go, jeśli by wam był dla was za trudny. Natomiast dalej pokazują piękny mechanizm nerwicy represyjnej i myślę, że to nasze tłumaczenie, wszystko tłumaczyć na swoją korzyść, wszystko mi wolno, to tam znajdziecie wytłumaczenie, jak to w praktyce stosować, a i tak warto jednak, i to jest jakby kolejna rzecz, pójść na terapię, jeśli nasze życie jest uprzykrzone przez nerwice, tak jak my wiemy sami, będąc terapeutami, że nie wszystko, nie mamy obsesji, że wszyscy powinni się leczyć, ale akurat osoby z nerwicą lękową rzeczywiście czują dużą ulgę dzięki terapii. Co będzie jeszcze ważne? Przyjemność, wypoczynek, wysiłek fizyczny, prawda?
To już mówiliśmy w poprzednich audycjach, że ten obraz Boga, obraz świętego, jeżeli on jest właśnie neurotyczny, to blokuje dostęp, czy jakby nie pozwala człowiekowi, żeby w pełni żyć swoim ludzkim życiem, czyli korzystać z piękna świata, z przyjemności, jakby takie dzielenie świata na sakrum, na profanum, w związku z czym no, Bóg bardziej by wolał, żebym ja poszedł, czy poszła na mszę świętą, niż na przykład pojechała sobie na rower, czy na przykład poszła z kolegami grać w bilard, zamiast na mszę świętą w tygodniu, prawda? To ja tutaj nie mówię o Dniu Świętym, gdzie jesteśmy do tego zaproszeni, żeby raz w tygodniu iść na Eucharystię. W związku z czym takie właśnie odkręcanie tego, wchodzenie w świat, który jest Bożym światem. Bóg jest obecny, jest ze mną na tym rowerze, cieszy się ze mną, jest ze mną tam, gdzie ja jestem. Czyli korzystanie z piękna świata, przyjemności, wolności, takich przestrzeni ruchu, sportu, które dają mi uczucie wolności, unosząca woda, jazda na rowerze taka, która daje poczucie właśnie wiatru, oglądanie nieba, przyrody, zwierząt. To jest wszystko, co nam pomaga wrócić do siebie.
Ale też tulenie się ciepłym kocem, bujanie się na fotelu, otulanie się jakimiś ciepłymi materiałami. Każdy wie, co dla niego może być dobre, co by było dla niego rzeczywistą rozrywką. Nie żeby się zaraz uzależnić od przyjemności, bo to też się może zdarzyć, ale właśnie często w nerwicy lękowej to odczuwanie zmysłowe jest ograniczone. Zdarza się, że ktoś ma złamaną nogę i przez kilka miesięcy chodzi ze złamaną nogą, nie czuje bólu. Miałem pacjenta, który leczył się z nerwicy lękowej i jak bardzo cieszyliśmy się, kiedy on powiedział, że pierwszy raz poczuł ukłucie zastrzyku. Wraca czucie zmysłowe, czyli tutaj działając na ciało, masaż, na ruch, wysiłek fizyczny, to wszystko może ułatwiać leczenie.
I też takie właśnie, jeżeli mamy taki problem z takim zastanawianiem się, analizowaniem, to takie działanie jakby troszkę spontanicznie, co mi przyjdzie, to robię, na co jakby mam chęć, co przyjdzie pierwsze, to robię, działam, tak jakby trochę skaczę w przepaść, robię ten ruch zgodnie z tym, co jest we mnie.
Zdarza się, że jak są natrętne właśnie myśli, mówimy słuchaj audiobooka, zmień myślenie, zaangażuj intelekt, słuchaj, nie wiem, powieści sensacyjnej, żeby twoja myśl pobiegła w inną stronę, żeby nie nakręcać objawu. I naprawdę może zabrzmi to dziwnie z ust chrześcijanina, kogoś, kto ma zostać diakonem, jak Bóg pozwoli, ale naprawdę miałem kilka osób, które musiały przez chwilę w ogóle przestać chodzić do kościoła w porozumieniu ze spowiednikiem, żeby móc wrócić na prostą, żeby w ogóle móc wrócić do wolności, bo inaczej po prostu lęku nie udałoby się wyeliminować. I oczywiście nie grzeszyły, przez to, że nawet nie chodziły do kościoła w niedzielę, tylko właśnie zaczynały wreszcie żyć, czyli robiły coś najlepszego, co Bóg mógł od nich chcieć, pozwolić żyć pełnią życia. Powiedzmy jeszcze coś, Moniczko?
Tutaj mówiliśmy o tym, ale myślę, że może jeszcze jedno zdanie, bo ono rzeczywiście jest ważne w przypadku tych strasznych myśli. Troszkę na nie patrzeć z humorem, popatrzeć sobie chwilkę na nie. No jesteś, widzę cię, ale nie zamierzam z tobą gadać, nie zamierzam się tobą przejmować. I zmienić uwagę, popatrzeć na coś innego, tak jak mówił Marcin.
No a ja chciałem powiedzieć tak, jak mówi Monika. Wybaczcie. Ale po prostu my tak jakoś wspólnie to widzimy. Z myślą neurotyczną się nie gada. Ją się ignoruje. Ją się ignoruje, strzepuje się jak komara. Nie wolno z nią wejść w dialog, bo jak wejdziesz z nią w dialog, to już cię ma.
Ale też niedobrze jest na siłę nie chcieć jej widzieć. Tylko nie myśleć, bo to, co robi, powoduje większe napięcie. W związku z tym, okej, pomyślało mi się, jesteś, no trudno, nie ma problemu.
No i dodajmy jeszcze, że nierzadko sensownym jest wziąć leki. Tutaj oczywiście trzeba się udać już do psychiatry. Nie traktować tego jak koniec świata, że jestem chory psychicznie. Wielu swoim pacjentom mówimy, że powinni się skonsultować psychiatrycznie, ponieważ są leki podnoszące poziom serotoniny, blokery wychwytu zwrotnego serotoniny, tak się nazywają fachowo, i te leki potrafią radykalnie zmienić życie. Okazuje się, że nerwica lękowa karmi się nie tylko czymś psychicznym, ale również może mieć zwyczajnie podłoże biologiczne. Ktoś ma za mało, za dużo jakichś neuroprzekaźników w mózgu i są wspaniałe leki, które z nas nie robią zombie z filmu pod lot nad kukułczym gniazdem. Naprawdę nie zmieniają osobowości, nie sprawiają, że nie wiem, jak się uzależniamy, a potrafią niesamowicie zmienić jakość życia.
To szczególnie w przypadku takiej nerwicy natręctw czasami bywa ciężko z niej wyjść bez leków. Jeszcze dalej, jeżeli są osoby, które żyją w tej doniczce, to co mówiliśmy sobie, czy tłumią swoją asertywność, wyrażanie siebie, to byłoby ważne, żeby zaczęły wyrażać siebie, mówić o swoich potrzebach, o tym, co im odpowiada, co im nie odpowiada, zacząć stawiać pewne granice, nauczyć się odmawiać, nauczyć się po prostu wyrażać siebie asertywnie, nie agresywnie.
Nie jest to łatwe bez wsparcia terapeutycznego, bez kogoś, ale możliwe, bez kogoś, kto ci mówi tak, na tym polega miłość, piszemy o tym w rozwoju właśnie, co jest miłością, a co nie jest miłością, żeby to umieć odróżnić. No jeśli ktoś żyje w doniczce, to powinien się przesadzić z doniczki. Czyli jeśli żyjesz w jakimś tłumieniu, w konflikcie, w sytuacji egzystencjalnej, która domaga się zmiany, to trzeba tej zmiany dokonać, bo żaden terapeuta tego za ciebie nie zrobi. Nie wyleczysz nerwicy lękowej w tym przypadku, jeśli nie wejdziesz w zmianę.
Tutaj mówiliśmy też o toksycznych związkach. To nie jest takie proste, bo to często są związki z osobami nam bardzo bliskimi. Ale bo ważne, żeby zacząć uwalniać się, można powiedzieć, wyplątywać się z tych toksycznych związków i wchodzić w zdrowe relacje.
I na koniec naprawdę ja jeszcze o tych lekach, bo wiele, wiele maili do nas przychodzi, czy ludzie dzwonią. Lekarz powiedział, że powinnam brać leki, czy ja mam wziąć leki, a może ja za mało kocham Pana Jezusa. Niektórzy mówią to, co Pan Jezus ci nie wystarcza, to jest, słuchajcie, nieprawidłowe myślenie teologiczne. Jeśli boli cię ząb, idziesz do stomatologa, bierzesz leki przeciwbólowe. Jeśli boli cię psychika, idziesz do psychologa, do psychiatry, bierzesz leki, jeśli potrzeba. I szczególnie mówimy tutaj na przykład o dzieciach, które często mają cechy nerwicy natręctw, zwłaszcza już nastolatki, a rodzice robią wszystko, żeby tylko do psychiatry z nimi nie pójść i robią tym dzieciom krzywdę, bo w przypadku młodzieży bardzo często właśnie od leków trzeba w ogóle zacząć. My wielu osób w ogóle nie przyjmujemy do gabinetu, zanim nie zrobią konsultacji psychiatrycznej. Przez telefon nam mówią, co im jest, i już od wejścia mówimy, że proszę sprawdzić, czy nie trzeba brać leków. Kochani, jakoś żeśmy dali radę, mamy nadzieję, że wy również. Trochę długo było, ale z powodu kabli. Mamy nadzieję, że to jakoś się nam wszystkim przyda i zachęcamy Was już do spotkania następnego. Ogłosimy niedługo kiedy, kiedy będziemy starali się odpowiadać na pytania. Jeśli jakieś pytania macie, przysyłajcie do nas maile. My postaramy się na te pytania odpowiedzieć w trakcie audycji. Nie odpowiadamy na maile, bo nie jesteśmy w stanie pisać, ale jesteśmy chętni zebrać ciekawsze pytania, ważniejsze takie. I adres mailowy mm@guide.pl. Na ten adres możecie dawać pytania, czy ze strony audycji również. Bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe. Jeśli ktoś chce nas wspomóc, to jesteśmy wdzięczni. Na dole strony macie numer konta. Trochę już aktualnie nie tylko my, ale jeszcze ktoś z nami pracuje i to wszystko no, naprawdę wymaga też takiej materialnej obudowy. Ale w wolności oczywiście, za każdy gest jesteśmy wdzięczni, a Monika tu składa ręce i mówi podziękuj za modlitwę, tak?
Przede wszystkim jeszcze chcemy bardzo prosić o modlitwę, bo tak jak widzicie z tymi kablami też walczyliśmy na początku, także my też jakoś potrzebujemy takiej ochrony modlitewnej.
Tak jak nie jesteśmy tacy zbyt no, w stronę tak widzenia demona gdziekolwiek i byle jak, uważamy, że nam nie może zrobić zbyt wiele złego, bo jesteśmy w Jezusie. Tak naprawdę tu z tymi kablami to wszystko przygotowane i nic nie działa. Wszystko sprawdzałem, wymieniłem jeden kabel, drugi musiałem lecieć gdzieś do budynków gospodarczych po trzeci kabel. Ale nieważne. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jeśli chcecie, to przekazujcie informacje o tej audycji ludziom, którym może ona pomóc. I tu Monika jeszcze macha.
I też zachęcamy, żeby odsłuchać sobie ewentualnie wcześniejszych, bo one się wszystkie łączą. Są, myślę, całością pewną.
No, jakoś was bardzo wszystkich tulimy. Nie damy się. Nawet jeśli mamy jakąś neurotyczną religijność, a każdy trochę ma pewnie, to Jezus sobie z tym poradzi. Trzymajcie się, kochani. Wszystkiego dobrego.